Witamy wszystkich słuchaczy, przy mikrofonie Wojtek Pierzchalski. Dzisiaj porozmawiamy o szczepionkach i porozmawiamy z dr Iloną Małecką, członkinią Polskiego Zarządu Towarzystwa Wakcynologii. Dzień dobry pani doktor.
Dzień dobry, witam państwa.
I z panią Joanną Sawicką-Metkowską, pediatrą. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Pani doktor, czym jest, jakby mogła pani nam wytłumaczyć, czym jest Polskie Towarzystwo Wakcynologii, kogo ono zrzesza i jaki jest stosunek towarzystwa do szczepionek?
No on jest z założenia absolutnie pozytywny, bo wakcynologia to jest taka nauka, która zajmuje się szczepieniami bardzo szeroko, od ich skuteczności, bezpieczeństwa, zasad stosowania, zaleceń, no wszystkiego, co się z tym wiąże. Więc siłą rzeczy Polskie Towarzystwo Wakcynologii skupia nie tylko lekarzy, ale wszystkich tych pracowników medycznych i pokrewnych zawodów medycznych, którzy są zainteresowani szczepieniami, których praca związana jest ze szczepieniami ochronnymi. Celem jest po prostu propagowanie aktualnej medycznej wiedzy dotyczącej szczepień. Wśród lekarzy, ale także wśród personelu, czy ludzi niezwiązanych z medycyną.
A jaki jest stosunek towarzystwa do tych szczepionek Pfizer, które właśnie zaczynają wchodzić na polski rynek?
Znaczy, tak jak w przypadku każdej szczepionki, na pewno bardzo dokładnie przyglądamy się temu, co wiadomo, jeżeli chodzi o medyczną wiedzę na ten temat. A ponieważ wiedza medyczna dostarczyła szeregu bardzo dobrych informacji, pozytywnych informacji i sprawdzonych, więc stosunek może być tylko pozytywny i w sensie skuteczności, i bezpieczeństwa, i tego, że tak naprawdę, jeżeli popatrzymy szerzej na zjawisko, jakim są choroby zakaźne czy zdrowie publiczne, to jest naprawdę realna szansa na to, żeby zmienić bieg tej pandemii. No tylko warunek jest jeden, musi zaszczepić się odpowiednia część populacji.
Rozumiem, że panie planują się zaszczepić w najbliższym czasie przeciwko
COVID-19. No nie możemy się doczekać.
Czekamy z niecierpliwością. Wygląda to w ten sposób, że skierowania na szczepienia są już wystawione. Ci lekarze, którzy byli chętni, ci pracownicy sektora medycznego, którzy byli chętni i którzy zapisali się na odpowiednie listy, takie skierowania na szczepienia mają i teraz sukcesywnie po kolei wszystkie szpitale i wszystkie punkty, które są odpowiedzialne za realizację tych szczepień, zaczynają realizować te szczepienia. Już od praktycznie półtorej, prawie dwóch dni te szczepienia się dzieją w różnych miejscach w Polsce. Z niecierpliwością czekamy na swoją kolej.
Nie boją się panie skutków ubocznych? Jest dosyć głośno o tym w ostatnich dniach właśnie.
Skutki uboczne szczepień zawsze należy traktować w kontekście tego, co to szczepienie może nam dać dobrego. I w kontekście szczepienia przeciwko COVID-19 wydaje się, że nie ma żadnych wątpliwości, nawet jeśli pojawiają się bardzo sporadyczne i w kontekście ilości zaszczepionych osób bardzo nieznaczące odsetki działań niepożądanych, to dla nas to, przed czym to szczepienie może nas uchronić, jest zdecydowanie ważniejsze i zawsze należy ważyć za i przeciw i tutaj nie mamy żadnych wątpliwości co do tego.
Jeżeli mogłabym uzupełnić, to powiedziałabym, że my się boimy, ale choroby, jaką jest COVID-19 u siebie, u swoich bliskich, u swoich pacjentów, bo uczy nas ta choroba i ten wirus SARS-CoV-2 od kilku miesięcy tego, że potrafi być nieprzewidywalny i potrafi naprawdę doprowadzić do bardzo poważnych konsekwencji zdrowotnych. Także jeżeli czegokolwiek się obawiamy, to właśnie tego, a nie szczepień.
No właśnie, chciałbym jeszcze zostać przy tych skutkach ubocznych. Rządowa agencja amerykańska Centers for Disease Control and Prevention podaje, że na 112 tysięcy zaszczepionych osób, to jest stan na 18 grudnia, 3 tysiące z nich miały różne skutki uboczne, które między innymi powodowały, że te osoby nie mogły chodzić na przykład do pracy. Czy to jest dużo, czy to jest mało, te 3 tysiące osób na 112 tysięcy? Pani doktor Małecka.
Znaczy ja bym powiedziała tak, to są te wszystkie objawy, to tak naprawdę są objawy o charakterze przemijającym. Ktoś mógł nie pójść do pracy, bo na przykład gorączkował, bo gorączka jest wymienianym jednym z możliwych objawów, albo miał generalnie złe samopoczucie wynikające z bólów mięśniowych, czy z jakiegoś takiego ogólnego osłabienia, ale to są wszystko sytuacje, które trwają góra 1-2 dni. i ustępują tak naprawdę bez, w większości przypadków, bez interwencji jakichkolwiek medycznych lub ustępują po zażyciu standardowych leków, które stosujemy w walce z gorączką czy leków przeciwbólowych. Natomiast faktycznie na te, powiedziałabym, na te 3 miliony już generalnie podanych szczepień na świecie zanotowano 8 takich nasilonych reakcji alergicznych, które występują zaraz po podaniu szczepienia. To są wszystko reakcje, które są odwracalne, na które my umiemy zareagować. Jesteśmy na nie przygotowani i one nie odbiegają statystycznie od częstości po innych szczepieniach, a są dużo rzadsze niż na przykład po innych substancjach, z którymi na co dzień mamy do czynienia, zwłaszcza w przypadku osób obciążonych alergią. Także nie jest to jakaś sytuacja niezwykła i sytuacja, która zapalałaby gdzieś czerwoną lampkę. To jest wszystko standardowa procedura, tak jak w przypadku innych szczepień.
Korzystając z okazji, że pani doktor Sawicka jest również pediatrą, chciałbym się zapytać, czy w przypadku dzieci różne reakcje alergiczne właśnie wynikające z podania szczepień mogą się różnić od reakcji alergicznych wśród dorosłych?
Nie, właściwie w tych grupach wiekowych wygląda to podobnie, natomiast na ten moment grupa dzieci została zupełnie wyłączona z tematu szczepień przeciwko koronawirusowych. To szczepienie jest zarejestrowane od 16 roku życia, więc tak naprawdę mówimy już o bardzo dojrzałych nastolatkach, które możemy zaszczepić, wobec czego tutaj na ten moment niestety zupełnie grupę naszych pacjentów pediatrycznych mamy wyłączoną ze szczepień i tak naprawdę tylko poprzez szczepienia osób z najbliższego kontaktu możemy zdradzić, jak je uchronić przed zachorowaniem. Natomiast jeśli chodzi o odczyny alergiczne, to właściwie one nie są zależne od wieku. W żaden sposób nie ma takich danych, które pokazują, że w różnych grupach wiekowych odczyny alergiczne czy odczyny niepożądane po szczepieniach są różne. Także zupełnie nie ma to znaczenia.
U dzieci na początku dzieci mówiło się, że bardzo łagodnie przechodzą COVID. Były tą grupą, która raczej przechodziła właśnie łagodnie lub skąpo objawowo tę chorobę. Natomiast od pewnego czasu zaczęły się pojawiać też informacje o po-covidowym zespole dziecięcym. Jak ten zespół może być groźny dla dzieci? I czy ewentualne zaszczepienie części populacji może jakoś ten zespół po-covidowy u dzieci też wyeliminować?
To może ja odpowiem na to pierwsze pytanie. Faktycznie i nadal tak jest, my to obserwujemy także w tej drugiej fali pandemii, że sam przebieg COVID-u, czyli tej ostrej infekcji, która no, zaraz po zakażeniu się rozwija, nadal ma przebieg generalnie w większości przypadków łagodny. Natomiast ten zespół po-covidowy jest takim określany bardzo często w literaturze i rodzice się do tego także przyzwyczaili takim akronimem PIMS. On rozwija się u dzieci zwykle kilka tygodni poza zakażeniu. Przy czym część tych dzieci, w ogóle ani ich rodziców, nie ma świadomości, że przybyły zakażeni wirusem SARS-CoV-2 w przeszłości, także też się może zdarzyć po bezobjawowym zakażeniu. I powiem krótko, to jest ciężka choroba dotycząca wielu układów, która wymaga hospitalizacji, wymaga włączenia intensywnego leczenia, ponieważ prowadzi do niewydolności wielu różnych narządów i jeżeli nie podejmiemy odpowiedniego działania, może również zakończyć się zgonem dziecka. Z tego trzeba sobie zdawać sprawę. I oczywiście tych przypadków jest coraz więcej. Im wyższa zapadalność na COVID, tym tych przypadków więcej. Dlatego
jakby prostą konsekwencją jest, że jeżeli ograniczymy rozwój pandemii i jeżeli ograniczymy ilość zachorowań, to również dzieci będą grupą, która będzie chorowała mniej i zarówno objawowo, jak i bezobjawowo, więc zawsze tak jest, że ograniczenie ilości zachorowań zmniejsza ilość powikłań po tej chorobie. Dlatego również w ramach ochrony dzieci, tym bardziej, że tych dzieci szczepić nie możemy, zależy nam jako pediatrom do jak najszerszych szczepień osób z kontaktu naszych pacjentów, czyli rodziców, dziadków i wszystkich tych, którzy mogą uchronić dzieci przed zachorowaniem, a w konsekwencji również przed powikłaniem, jakim jest PIMS.
Pojawia się teraz wiele głosów mówiących, że nad szczepionkami dawniej prowadzono badania wiele, wiele lat. Tutaj mamy szczepionkę, która wychodzi tak naprawdę po kilku miesiącach badań. Jak możemy patrzeć właśnie na poziom rozeznania się w tej szczepionce, skoro ona powstała tak szybko? Jak to jest w ogóle możliwe, że ona powstała tak szybko, że już mamy z nią do czynienia?
Czy na to się złożyło bardzo wiele różnych czynników i długo moglibyśmy o tym mówić, natomiast to, co bym chciała podkreślić i żeby bardzo to jasno wybrzmiało, ta szczepionka przeszła każdą z opisanych wcześniej i przeprowadzanych w stosunku do innych szczepionek, każdą z czterech faz badań, czyli fazę przedklinicznych badań i potem te pierwsze, pierwszą, drugą i trzecią fazę badań klinicznych, bardzo pieczołowicie ocenianą i opiniowaną przez grupy niezależnych ekspertów. To, że tak szybko, wynika także z wielu różnych aspektów, na przykład z tego, że poszczególne fazy czasowo się na siebie nachodziły, bo to jest proces powstawania szczepionki pandemicznej, tutaj bardzo zależy wszystkim na czasie, że bardzo szybko zgłaszali się chętni do udziału w tych badaniach, czyli bardzo szybko, w krótkim czasie można było wyszczepić w tych badaniach określoną liczbę osób. No i w końcu ocenić również w miarę wcześniej jej skuteczność, ponieważ zapadalność na COVID-19 jest w tej chwili bardzo wysoka. Gdyby ona była niższa, to na pewno by się to rozciągnęło w czasie. Także wiele różnych czynników się na to złożyło. Wniosek jest jeden. To nie jest tak, że to jest szczepionka nieprzebadana, przebadana gorzej. Nie, ona tak samo podlegała takim samym restrykcyjnym fazom oceny, badania, analizowania danych, tylko po prostu działo się to faktycznie w ekspresowym czasie, ale to nie oznacza absolutnie, że mniej dokładnie albo że pewne rzeczy zostały zrobione pobieżnie. Nie.
Co więcej, musimy pamiętać o tym, że ogromne środki finansowe nie tylko z puli firm farmaceutycznych, które podjęły pracę nad tymi szczepionkami, zostały uruchomione, ale tak naprawdę naukowcy na całym świecie zostali szeroko dotowani i ta wiedza, którą zdobywali na temat wirusa SARS-CoV-2 i na temat tego, w jaki sposób możemy zacząć konstruować szczepionkę, stała się właściwie od razu taką wiedzą open source'ową. Nikt tej wiedzy nie trzymał dla siebie i wymiana informacji w świecie naukowym i w świecie medycznym szła szerokim strumieniem. To również przyspieszyło pracę nad tą szczepionką.
Ta szczepionka także jest dosyć nowatorska z punktu widzenia rozwiązań, które zostały podjęte, tak żeby ją właśnie wdrożyć do użytku. Czy mogłyby Panie coś więcej powiedzieć na temat tego, czym ona się strukturalnie różni od szczepionek, nazwijmy to tradycyjnych, które do tej pory używaliśmy?
No, jedna z podstawowych różnic jest taka, że ona zupełnie nie zawiera nawet najmniejszego fragmenciku tego drobnoustroju, o którym już tyle miesięcy mówimy, czyli nie zawiera żadnego fragmentu wirusa SARS-CoV-2, ani jego części, ani całego, nic. Po prostu nie zawiera nic, co pochodzi z wirusa i na tym, myślę, polega jej innowacyjność. No, druga innowacyjność jest taka, że to my jakby sami po podaniu tej szczepionki zaczynamy sobie na skutek takiej informacji genetycznej, krótkiego zapisu, którym jest ten słynny mRNA, myślę, że nie ma osoby, która nie słyszała tego pojęcia w ostatnich dniach. Jest to krótka informacja, na podstawie której to informacji my sobie sami produkujemy białko, które również ma wirus, ale no to nie jest to białko pochodzące od wirusa, ponieważ przeciwciała przeciwko temu białkowi faktycznie stanowią sensowną zaporę i ochronę przed całym wirusem. Ja myślę sobie w ogóle, że proces tworzenia tej szczepionki, produkcji jest niezwykle szybki i łatwy z punktu widzenia technologicznego. I myślę sobie, i zresztą nie jest to tylko moje zdanie, ale wielu osób, które zajmują się wakcynologią, że tak naprawdę być może ta szczepionka covidowa mRNA otwiera w ogóle zupełnie nową erę w wakcynologii, o której już mówiliśmy na początku. I że być może w ogóle w tym kierunku będzie się ona rozwijała. Właśnie tego typu szczepionek, które nie zawierają już drobnoustrojów, są przez to bezpieczniejsze, dobrze tolerowane, a porównywalnie skuteczne.
Pojawia się wiele też doniesień, jakoby to, że szczepionka zawiera mRNA właśnie, w jakiś sposób mogło oddziaływać również na nasz macierzysty kod genetyczny. Czy to jest w ogóle możliwe? Czy to w jakikolwiek sposób jest dla nas niebezpieczne?
Nie ma takiej najmniejszej możliwości. To jest mRNA zupełnie obce dla naszego organizmu i nie ma żadnej technicznej możliwości, aby ten rodzaj materiału informacyjnego przyłączył się do naszego DNA i zmienił w jakikolwiek sposób zapis nasz genetyczny. To jest cząsteczka, która zostaje wprowadzona do komórki, zostaje wykorzystana do wyprodukowania białek, które mają uruchomić nasz układ odpornościowy i znika ta zaraz potem rozpoznana jako coś obcego w naszej komórce. Zostaje zniszczona ta cząsteczka mRNA, która zostaje w naszej komórce użyta do produkcji białka, zostaje potem zniszczona jako fragment obcy, nienależący do naszego organizmu i nasz układ immunologiczny pozbywa się jej. Nie ma żadnej technicznej możliwości ani szansy na to, że zostanie mRNA z szczepionki przyłączone do naszego materiału genetycznego.
Ja przypomnę tylko, to jest tak naprawdę lekcja biologii z klasy pewnie szkoły podstawowej, że nasz materiał genetyczny, czyli nasze DNA, znajduje się w jądrze komórkowym. Natomiast ten fragmencik króciutki mRNA, który wprowadzamy do komórki po podaniu szczepionki, do komórek mięśniowych, blisko miejsca, w którym wykonano nam zastrzyk, w ogóle nie wchodzą, nie mają nic wspólnego z jądrem komórkowym. One wchodzą tylko do cytoplazmy i tam spełniają swoją funkcję i tak jak powiedziała doktor Poziomka, są po prostu rozpoznawane jako obce i przez nasz układ immunologiczny wyrzucane.
Mówi się, że żeby szczepionka spełniła swoją rolę, powinno się zaszczepić około 60-70, nawet niektórzy specjaliści podają procent populacji. To są realne liczby, czy to jest na wyrost może podana liczba osób, które powinny się zaszczepić, czy może wystarczy, żeby mniejsza grupa tak naprawdę w społeczeństwie się zaszczepiła?
Znaczy to są pewne dane szacunkowe, które wynikają z pewnych analiz epidemiologicznych, z zapadalności, z dróg i z tak zwanego współczynnika zakaźności wirusa, bo na przykład na pewno Państwo słyszeli, że w przypadku tej nowego wariantu, który wykryto w Wielkiej Brytanii, on się zdecydowanie łatwiej przenosi, więc tutaj już mówi się o wyższym jakby współczynniku zaszczepienia, więc to zależy od wielu różnych czynników, ale tak się przyjmuje, że faktycznie mamy szansę na odporność populacyjną, czyli że nie tylko nie chorować będą ci, którzy się zaszczepili, ale również nie chorować będą ci, którzy nie podlegli takim szczepieniom z różnych powodów, bo mieli przeciwwskazania, bo byli w takiej, a nie innej grupie wiekowej, czyli że zacznie działać coś, co my nazywamy właśnie w wakcynologii odpornością stawną czy populacyjną. I wtedy faktycznie mamy szansę powiedzieć wirusowi SARS-CoV-2 do widzenia.
Czy szczepionka jest skuteczna wobec tego nowego szczepu koronawirusa, jak i ewentualnie kolejnych jego mutacji, które wskutek trwania pandemii mogą się pojawić?
Znaczy, to jeszcze naprawdę trudno powiedzieć. Unikamy raczej słowa mutacja, bo ona wynika, jakby czy nakłada albo kojarzy się z tym, że wirus się nieustannie zmienia, a w stosunku do innych wirusów, wirus SARS-CoV-2 jest dosyć stałym genetycznie tworem, natomiast faktycznie pojawiają się te warianty i tak naprawdę ten wariant jest już jakiś czas z nami obecny. Na razie, powiem tak, na razie nic nie przemawia za tym, że szczepionka miałaby być mniej skuteczna. No, to tak naprawdę okaże się w czasie i potrzeba na to czasu, ale wydaje się, że poza tym, że łatwiej się ten wariant przenosi, czyli chory człowiek zakazi więcej osób, no to przebieg jest podobny w sensie nasilenia objawów, no i wydaje się, że odpowiedź na szczepionkę powinna być także podobna.
Kończąc tak naprawdę naszą rozmowę, bo warto tutaj wspomnieć, że zebrałem te pytania z takich najczęściej pojawiających się wątpliwości wśród naszych czytelników. Tych pytań wprost co prawda nie padło za dużo, natomiast z wypowiedzi różnych można było wyciągnąć właśnie następujące wątpliwości. Natomiast często się pojawia taki zarzut, jakoby szczepionka mogła być właśnie groźniejsza sama w sobie niż choroba COVID-19. Czy to jest jakkolwiek uprawnione twierdzenie?
No, w żaden sposób nie jesteśmy w stanie się z tym zdaniem zgodzić, ponieważ nawet jeśli przebiegi koronawirusa bywają lekkie, łagodne albo bezobjawowe, to wiemy już dzisiaj, że powikłania nawet po tych bezobjawowych zachorowaniach bywają ciężkie i sprawiające wiele kłopotów, nie tylko takich krótkotrwałych, ale również bardziej długofalowych. Gdybyśmy chociażby na tej podstawie mieli osądzać, czy szczepionka, czy przechorowanie, to już na tej podstawie wiemy, że powikłania, czy skutki niepożądane po szczepieniu są krótkotrwałe i zawsze odwracalne, natomiast po przechorowaniu wirusa nigdy. My mało wiemy jeszcze o takich bardziej odległych skutkach choroby, dlatego nasze zdanie jest zupełnie jednoznaczne i Szczepienie ma nas uchronić przed zachorowaniem, przed powikłaniami, przed ciężkimi przebiegami, no i przed tym, co w czasie tej pandemii jest dla nas wszystkich najcięższe, czyli przed tym niepomyślnym przebiegiem infekcji wirusem SARS-CoV-2, a takich jest niestety cały czas sporo.
No i musimy pamiętać o tym, że COVID-19 to jest choroba potencjalnie śmiertelna. I z tego trzeba sobie bardzo dokładnie zdawać sprawę, nawet jeżeli, tak jak powiedziała doktor Poziomka, część z nas przechodzi tą infekcję bezobjawowo. Natomiast popatrzmy sobie na liczbę zgonów. To jest coś po prostu dramatycznego. Jeżeli w ciągu jednego dnia w Polsce w ostatnich tygodniach umiera z powodu jednej choroby no, około 500 osób, to jest o 500 osób za dużo tego każdego dnia. Więc traktujmy, czy myślmy w kontekście szczepienia o COVID-19 jako chorobie potencjalnie śmiertelnej, bo tak jest.
Szczepionki na COVID będą dwudawkowe, no są właściwie dwudawkowe. Czy pomiędzy tą pierwszą a drugą dawką nasz organizm jest jakkolwiek bardziej narażony na ewentualne inne infekcje? Jak to wygląda z punktu widzenia zakażenia się chociażby no, osłabioną grypą?
Wydaje się, że nie. To nie jest tak, że po szczepieniach my mamy osłabioną odporność. To jest częste takie pytanie, prawda? Czy taka teza, która się pojawia, że szczepionki nas w jakimś tam sensie tutaj niszczą i dewastują nasz układ immunologiczny. Nie należy absolutnie tego demonizować. To jest szczepionka tak naprawdę angażuje malutką część naszego układu odpornościowego i my tak naprawdę sobie tego nie uświadamiamy, ale równocześnie ze szczepionką w tym samym dniu nasz układ walczy z tysiącem innych substancji, które nas po prostu pobudzają immunologicznie. To są, nie wiem, dla alergika, alergeny pokarmowe czy inne wirusy. Przecież nie żyjemy w próżni. Więc tego bym nie demonizowała. Musi być podane dwie dawki, bo tylko one zapewniają skuteczność tą zadowalającą, o której nam chodzi. I nie ma na razie danych, żeby po podaniu tych dawek była większa skłonność do innych infekcji.
Dziękujemy bardzo. Mam nadzieję, że udało się chociaż część wątpliwości naszych słuchaczy i czytelników rozwiać. Moimi i Państwa gośćmi byli prosto ze Szpitala Dziecięcego na ulicy Nowowiejskiego dr Ilona Małecka z Zarządu Polskiego Towarzystwa Wakcynologii i lekarz-pediatra znana też w internecie jako dr Poziomka Joanna Sawicka-Metkowska. Bardzo Panią dziękuję.
Dziękujemy.
Dziękujemy bardzo i życzymy zdrowia.
Również życzę zdrowia i do usłyszenia.